trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta piąta niedziela zwykła, rok A. Z proroctwa Izajasza. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Z psalmu 145. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Z listu apostoła Pawła do Filipian. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Siostry i bracia, mam nadzieję, że w najbliższą niedzielę właśnie ta liturgia słowa dotrze do naszych uszu. Wyjątkiem oczywiście będzie parafia katedralna, która przeżywa uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego, ale w pozostałych parafiach naszej diecezji powinny znaleźć się w liturgii słowa właśnie te teksty, te cztery teksty. Proroctwo Izajasza, fragment 55 rozdziału, kilka wersetów z psalmu 145, fragment pierwszego rozdziału listu do Filipian i wreszcie przypowieść o winnicy zamieszczona w 20 rozdziale w redakcji świętego Mateusza. Spróbujmy przez chwilę przy każdym z tych tekstów zatrzymać się i odnaleźć wspólną perspektywę tych wszystkich czytań, tego słowa, które Pan Bóg wypowiada do nas ustami Kościoła. Słowa, które ma nas wzmocnić, ma być naszym światłem na drogę do nieba, ma być tym, co jest znakiem miłosierdzia Boga, bo przecież Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie właśnie przez to, że do nas mówi, że uzdrawia nas słowem, że stwarza nas na nowo swoim słowem. Słowem, które staje się ciałem, tym nas nakarmi, sprawia, że rzeczywiście możemy żyć dla Niego, w Nim, no i przede wszystkim żyjemy przez Niego. I to dokładnie w tych odcieniach, które mamy w języku polskim, kiedy słyszymy, że coś przez kogoś się dzieje lub się wydarzyło, albo ma się stać. Mogą to być znaczenia pozytywne, jak i pejoratywne. Mogę dziękować komuś za to, że przez niego staje się lepszym człowiekiem, a mogę też kogoś oskarżać, że właśnie przez niego coś złego dzieje się w moim życiu. I myślę, że na początku tej dzisiejszej liturgii słowa, na początku naszego spotkania, w tym komentarzu do czytań, warto też siebie zapytać, tak uczciwie, stanąć wobec Biblii, wobec słowa, wobec Boga i zapytać siebie, co częściej przychodzi mi na myśl, kiedy słyszę, że wszystko jest przez Boga. Czy chodzi tutaj o moje zbawienie, czy wolę błogosławić, czy wolę narzekać? Czy pojawia się w mojej głowie coś negatywnego? Czy przypominają się tylko trudne sytuacje mojego życia, mojej osobistej historii, relacji z Bogiem, czy relacji z innymi? Czy może jednak jestem nastawiony w ogromnym posłuszeństwie, radości i poddaniu, i oddaniu się Bogu jako temu, przez którego mam zbawienie i od którego mam zbawienie? Może warto trochę z tym pochodzić, kiedy będziemy słuchać nie tylko komentarza i może nie tyle komentarza, co właśnie samego Słowa Bożego, kiedy staniemy przed lustrem Biblii w tych czytaniach, które podaje nam Kościół na 25. niedzielę w ciągu roku. A zatem, proroctwo Izajasza, 55. rozdział, 4 wersety, 6, 7, 8 i 9. W tych pierwszych dwóch wersetach mamy konkretne wezwanie, które Bóg daje człowiekowi przez proroka Izajasza. To sam Bóg zabiega o to, byśmy go szukali. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Jest taki czas, w którym Bóg chce, żebyśmy Go szukali i On chce być odnaleziony. Bóg nie chce być tajemniczy. Bóg nie chce być z daleka od człowieka. Bóg chce być odnaleziony. On chce być bliskim Bogiem. O tym już wiele razy słyszeliście, siostry i bracia. I właściwie każdy z nas w jakiś sposób o tym mówi. Każdy z nas komentujących Słowo Boże. Oczywiście potem są konkretne wskazania, żeby porzucić drogę bezbożności, żeby nie wchodzić w jakieś knowanie, w jakieś oszustwo, coś, co wewnątrz będzie mnie rozrywać, co będzie sprawiać, że zaczynam oskarżać Boga o jakieś niepowodzenia mojego życia, mojej historii. Nawrócić się do Pana. I zaraz później pojawiają się słowa, które pozornie przeczą temu, co było do tej pory powiedziane. Myśli moje nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami, czy wasze drogi nie są moimi drogami. Bóg inaczej myśli, Bóg inaczej chodzi, jeśli można tak powiedzieć. Jego droga jest zupełnie inna od naszej drogi. Co teraz zrobić, żeby zacząć myśleć podobnie do Ojca Niebieskiego, żeby poruszać się po Jego drogach? Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Potrzebujemy, tak, potrzebujemy Jego pomocy. Choćbyśmy nie wiadomo, co zrobili i nie wiadomo, jak bardzo się starali, jak bardzo próbowali sami zasłużyć, zdobyć takie myślenie, jakie ma Bóg, i wejść na te drogi, które są drogami Pana. Nie jesteśmy zdolni do tego. Potrzebujemy. Czego potrzebujemy, a właściwie kogo potrzebujemy? Potrzebujemy Ducha Bożego. Potrzebujemy Ducha Świętego, właśnie tego Ducha, który owładnie nami. Jeśli czytamy uważnie pierwsze przymierze Księgi Starego Testamentu, to zobaczymy, że w wielu wypadkach bohaterów tamtego okresu, bohaterów to znaczy ludzi słabych, odrzuconych, często ostatnich, niezauważanych, Bóg wybierał do spełnienia konkretnej posługi, bardzo ważnych czy nawet odważnych zadań i działań przez to, że owładnął nimi Duch Pana. Jest takie stwierdzenie w Biblii, które się często powtarza. Duch Pana owładnął, Duch Pana wziął w posiadanie właśnie tych słabych, odrzuconych, tych, których się nie zauważało. Kiedy wchodził Duch Boży w ich życie, wszystko się zmieniało. I było jasne, że to nie jest ich zasługa, że to nie jest ich działanie, że to nie z nich jest ta ogromna moc, ale z Boga. Święty Paweł ujmie to później w bardzo podobny sposób. Aby było widać, że nie z nas jest owa przeogromna moc, ale z Boga. Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami, które skrywają w sobie skarb Bożej łaski. Warto tak dzisiaj o sobie pomyśleć. Warto, kiedy spojrzymy dziś w lustro albo jutro rano, pomyśleć sobie tak, jestem glinianym naczyniem. Może mi trochę skóra nawet na twarzy pęka. Może próbuję to wszystko wygładzić i... No i właśnie. Jak najlepiej przedstawić się światu, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wewnątrz mnie, że właśnie w to naczynie, kruche, słabe, grzeszne, nawet jeśli ludzie tego nie widzą, jeśli inni nie dostrzegają mojej grzeszności, to jestem grzesznikiem. I w to naczynie Bóg wlewa swoją łaskę. Bóg daje swojego Ducha, sprawia, że jestem świątynią Ducha Świętego. I dopiero wtedy mogę odkrywać myślenie Boga, Jego sposób myślenia, Jego sposób działania, Jego pragnienia względem mnie samego, względem moich bliskich, względem świata, i mogę chodzić drogami Boga. To jest to pierwsze czytanie. Konkretne wezwanie, ale jednocześnie zapewnienie, że spełnienie tego wszystkiego, co było pragnieniem wyrażonym przez proroka, by szukać Pana, by Go wzywać, by porzucić grzech, porzucić zło, by się nawrócić, wszystko zaczyna się właśnie w tym. Duch Boży, który przychodzi, który uzdalnia mnie do tego, który mnie wzywa, który który jest we mnie tym ogniem palącym, gdzie próbuję znaleźć, no właśnie, znaleźć ukojenie. Jeśli mnie to pali od wewnątrz, wtedy szukam Boga, który uwolni mnie. Nie od tego ognia, ale od tego wszystkiego, co jest bolesne, co sprawia, że ogień Boży nie może we mnie zapłonąć tak mocno i z taką intensywnością, na jaką Bóg chciałby sobie pozwolić przez moje życie, przeze mnie, dla innych i dla mnie samego, dla zbawienia. I to jest proroctwo Izajasza. Pójdźmy dalej. Psalm 145 w 9 wersecie powie nam: Pan jest dobry dla wszystkich, Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Tak, Bóg jest dobry dla wszystkich. Nawet nie tyle, że chce być dobry dla wszystkich, ale może coś go blokuje, coś mu nie pozwala być dobrym dla wszystkich. Nie, psalmista stwierdza jasno, choć dla nawet pobożnych Żydów i bywa, że i dla pobożnych religijnych chrześcijan nie mieści się to w głowie, że Bóg jest dobry dla wszystkich, dla niewdzięcznych i złych też. Też Bóg jest dobry. Taki jest nasz Pan. I będziemy ten tekst słyszeć. Będziemy tym tekstem się karmić. To jest słowo, które jest nam dane jako pokarm. To znaczy, jest nam dane do przyjęcia, żebyśmy je przyjęli i przejęli się nim. Miłosierdzie Boga nad wszystkim, co stworzył. Nawet nad tymi, którzy nam tak mocno zaszli za skórę w ostatnim czasie. Albo co do których nie jesteśmy przekonani, czy oni się nadają do Królestwa Bożego. Już nie mówię o tym przebaczeniu, którego tak poważną lekcję i trudną, nie da się ukryć, mieliśmy tydzień temu. Biblia mówi jasno: dobry dla wszystkich, miłosierdzie nad wszystkim. Więc pójdźmy dalej. Zatrzymajmy się chwilę przy tekście apostoła Pawła do mieszkańców Filipi. To jest pierwszy rozdział, wersety od 20, końcówka 20 wersetu do 24 i początek wersetu 27. Przyznam, że zawsze zwracałem uwagę na inne zdania, inne słowa niż te, które przykuły mój wzrok właśnie dzisiaj. Zastanawiałem się często nad tym naleganiem dwustronnym, o którym pisze Paweł, by być z Chrystusem i odejść, a z drugiej strony by pozostać, żeby sprawować się w sposób godny Ewangelii Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj zatrzymał mnie sam początek. Paweł stwierdza jasno: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Właściwie wszystko jedno, co się będzie działo, Chrystus będzie w tym uwielbiony. Kogo stać na takie słowa? Kogo stać na takie słowa? Czy to nie jest przejaw pychy? Choć w sumie apostoła narodów trudno o to posądzać. Teoretycznie miałby powody do tego, by się chlubić, by być pysznym, by mówić o swoich zasługach. Ale w wielu miejscach powie, że jego zasługą jest krzyż Jezusa Chrystusa, że on nie ma zamiaru niczym się chwalić, no chyba, że chodzi o krzyż. Jeśli chodzi o jakieś ukrzyżowanie jego samego, jego pragnień, jego pychy, jego grzechów, to tak, tym się może chwalić, bo to nie jest jego, ale to jest łaska i miłosierdzie Boga. Więc miłosierdziem Boga może się pochwalić. A jednocześnie mówi tak: Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Wszystko jedno, co się będzie ze mną działo, to jest powód uwielbienia Chrystusa. To jest dowód uwielbienia Chrystusa. My wiemy, że uwielbienie Chrystusa w Ewangeliach dokonało się właśnie na krzyżu. To był ten moment wywyższenia, to był moment chwały, kiedy ciężar ciała Jezusa, jeszcze pomnożony duchowo przez wszystkie nasze grzechy, został przybity do krzyża i cały ten ciężar został wbity w ziemię, zawisnął między ziemią a niebem. I to był moment wywyższenia, to jest moment uwielbienia, to jest chwila chwały. Król, który przyjął tylko koronę cierniową. W głowie się to nie mieści, taka prawda. I Paweł się tutaj nie chwali, on nie postradał zmysłów. On nie zgubił gdzieś rozumu ani wiary. On wie, że w słabości, że w miłosierdziu, że we własnej bezradności i w liczeniu na Boga Chrystus będzie uwielbiony. Bo o to chodzi. W każdej chwili życia Chrystus był uwielbiony. By cały ciężar, by wszystko co trudne stało się powodem uwielbienia Boga. Bym miał to przekonanie, że nie muszę skupiać się tylko na narzekaniu, na zwracaniu uwagi na to, co trudne, na stawaniu przed Bogiem z wyciągniętymi dłońmi i mówieniem Mu, jaki biedny jestem, jak trudno mi w życiu, jak bardzo sobie nie radzę. I tym poczuciem, że nic więcej nie jestem w stanie Bogu powiedzieć, ale tym pójściem o krok dalej. Tak, jest mi trudno, nie radzę sobie, nie potrafię, ale chcę Cię uwielbić. Stworzyłeś mnie, to znaczy, że chcesz mnie zbawić. To znaczy, że chcesz, abym się nawracał. To znaczy, że chcesz, abym odwracał się od tego wszystkiego, co mnie przygniata, co nie pozwala mi spojrzeć na Ciebie. Bardzo prosty przykład w czasie mszy świętej, kiedy kapłan wznosi do góry przed wiernymi ciało Chrystusa albo kielich z krwią pańską. Ilu z nas patrzy wtedy na wywyższonego Chrystusa, umęczonego, ukrzyżowanego? Ilu wbija wzrok w posadzkę? To może być w myśleniu niektórych pokora, ale tutaj chodzi o to, aby patrzeć, aby zobaczyć tego, którego przebiliśmy. Bo jeśli pozostaniemy tylko w tej przestrzeni mojej słabości, grzechu, niegodności i tak dalej, to nie przejdę dalej, to nie wejdę na tę Bożą drogę, to nie będę potrafił myśleć jak Ojciec Niebieski. Potrzebuję tego. Potrzebuję kroku dalej. Kroku, który wykonuje we mnie Duch Boży, który mnie porywa, który wyrywa mnie z tego całego dołu, z mojego zdołowania życiowego. Porywa mnie ku górze. I wtedy z Pawłem mogę powiedzieć, czy śmierć, czy życie, cokolwiek, Chrystus w tym może być uwielbiony. To nie chodzi o to, żeby teraz grzeszyć bez opamiętania, bo i tak Chrystus będzie uwielbiony. Nie. To mnie właśnie mobilizuje do pewnej pracy nad sobą, do nawrócenia, do odwrócenia się od grzechów. I wreszcie Ewangelia, żebyśmy choć przez chwilę zatrzymali się przy tym tekście z 20 rozdziału Mateusza. Tydzień temu słuchaliśmy słów z 18 rozdziału. Tak, ten obowiązek przebaczania, pytanie Piotra, ile razy. I mamy pewien przeskok. Zostawiliśmy 19 rozdział o nierozerwalności małżeństwa, o błogosławieństwie dzieci, o spotkaniu z bogatym człowiekiem i jego odejściu w smutku, gdy usłyszał od Jezusa: sprzedaj wszystko. Nie bój się wszystkiego zostawić, nie bój się całkowicie liczyć na mnie. I wtedy Piotr w 27 wersecie 19 rozdziału u Mateusza pyta, czy mówi w taki sposób: zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, co z tego będziemy mieć? I w 30 wersecie Piotr słyszy: wielu z pierwszych będzie ostatnimi. I wtedy Piotr w 30 wersecie słyszy z ust Jezusa: wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I momentalnie Jezus przechodzi przypowieść o robotnikach w winnicy, która jest głównym tekstem liturgii słowa tej niedzieli. Królestwo niebieskie jest podobne do właściciela, który wyszedł, by wynająć robotników do winnicy. Tam wszyscy byli bezczynni, tylko część, mówiąc kolokwialnie, obijała się nieco dłużej. Nikt nie był zatrudniony. Wszyscy byli bezczynni, bezrobotni. I część z tych ludzi poszła do winnicy od rana, a część w ostatniej chwili. Co charakteryzuje postępowanie Jezusa i jednocześnie, co jest tak naprawdę najbardziej istotne w tym powołaniu do winnicy, a także w tych problemach, które tworzą trochę sztucznie robotnicy podczas wypłacania należności. Chrystus każdemu z nich pozwolił na to, by poczuć się potrzebnym, dostrzeżonym, wartościowym. Ale przede wszystkim Chrystus chce jeszcze jednego dla nas. I to się dokonało przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Chrystus chce, żebyśmy mieli świadomość, żebyśmy mieli doświadczenie bycia kochanymi. Bycia kochanymi. I czy to będą gorliwi, czy to będą ci, którzy do gorliwości dojrzeją w ostatniej chwili, chociaż ci z ostatniej chwili często chcą nadrobić wszystko i starają się w gorliwości niesamowicie, przewyższają tych, którzy od lat już poznali, wiedzą, jaki jest Bóg i co się dzieje w Kościele i tak dalej. Chrystus dla każdego z nich, tak, dla każdego chce zbawienia, to znaczy chce miłości, która trwa na wieczność. Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Bo nikt nie najął, bo już nigdzie nie szukaliśmy. Może i dobrze, bo gdyby najęli się u kogoś innego, jak na przykład syn, który uciekł z domu ojca w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza i najął się do pasania świń u jakiegoś człowieka w odległej krainie. Wiemy, że to symbol demona i wejścia w przestrzeń czynienia zła, w przestrzeń wszelkich możliwych świństw. Wtedy byłoby jeszcze gorzej. Ale istotne jest tutaj to, że następuje to spotkanie. Spotkanie człowieka z Bogiem, spotkanie Boga z człowiekiem. I o to właśnie chodzi. Chrystus daje nam zapłatę, karmi nas Eucharystią, daje nam pokarm słowa, umacnia łaską, miłosierdziem, błogosławieństwem tych, którzy pracują od lat i mają na wyciągnięcie ręki Bożą miłość i tych, którzy dopiero na koniec chwytają się miłosierdzia i też mogą być zbawieni, bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeśli tak dobrze przyjrzymy się i zastanowimy nad tym, kto pierwszy zdobył niebo, to nie byli apostołowie, to nie byli ci, którzy cieszyli się bliskością Jezusa, Jego przyjaciele, Jego bardzo bliscy Jego sercu. Ale pierwszym, który zdobył niebo, był człowiek kakurgos, łotr, złoczyńca, beznadziejny. Beznadziejny przypadek, bo nie miał już szans, żeby się nawrócić, żeby się poprawić, żeby udowodnić, że chce być innym człowiekiem. Ten, który wisiał obok Jezusa, to był pierwszy człowiek, który zdobył niebo. Nawrócił się w sercu, skruszony poprosił o raj. I tak się stało. Nie bójmy się tego, że Bóg jest dobry dla wszystkich, że ma miłosierdzie nad wszystkim, czy nad wszystkimi. Nie bójmy się tego, że Bóg chce zbawić każdego człowieka. Nie lękajmy się. Nie martwmy się, że dla nas zabraknie miejsca. I nie dajmy się wprowadzić w to ludzkie myślenie, że bardziej od innych zasługujemy, no właśnie, bardziej od innych zasługujemy na łaskę. Każdy z nas tej łaski potrzebuje. Ci, którzy o tym wiedzą i ci, którzy o tym nie wiedzą. I każdy z nas ma tę łaskę obiecaną. Ci, którzy na to zwracają uwagę i ci, którzy na ten moment jeszcze kompletnie nie chcą uwierzyć temu słowu. Bóg naprawdę chce nas zbawić. Nie bójmy się Bożego myślenia i nie lękajmy się Bożych dróg.
Bogu niech będą dzięki.